Aleluja. Kochani, dzisiaj rzeczywiście obfity program tego nabożeństwa, ale mam nadzieję, że jeszcze mamy trochę cierpliwości i siły, żeby posłuchać pewnej refleksji, którą kiedy modliłem się o dzisiejsze nabożeństwo, Duch Święty włożył mi do serca. Chciałbym, patrząc na te plony, zarazić nas myślą, ile plonów przynosisz ty? Jakie to są plony? Kochani, zobaczmy, każdy owoc jest inny, nawet jeżeli są tego samego gatunku. Nie ma dwóch tych samych pomidorów, dwóch tych samych liści. Nawet wczoraj czytałem, że nie ma dwóch tych samych źdźbeł trawy. Każde źdźbło trawy jest inne. Tak samo my jesteśmy inni, tak samo przynosimy różne owoce. Ale bracia i siostry, jakie to będą owoce? Chciałbym razem z wami się nad tym zastanowić i też powiedzieć o przeszkodach, które powodują, że nie owocujemy albo przynosimy nie takie owoce, jakie ogrodnik oczekuje. Chciałbym odczytać Boże Słowo, które będzie podstawą mojego rozważania i naszych rozmyślań, zapisane w Ewangelii Jana w rozdziale 15. Dwie myśli Chrystusa w aspekcie dożynek, czyli święta plonów. Dwie myśli Chrystusa w aspekcie plonów. Ewangelia Jana, 15 rozdział, wiersz 4 i 5. Pozostańcie zjednoczeni ze mną, tak jak ja będę z wami, bo jak latorość nie może zrodzić owocu sama z siebie w oderwaniu od winnego krzewu, tak i wy nie możecie zrodzić owocu w oderwaniu ode mnie. Ja jestem tą winoroślą, a wy gałązkami. Kto trwa w społeczności ze mną, tak jak ja z nim, ten wydaje obfity owoc. Beze mnie niczego nie dokonacie. Wiersz 16, przepraszam, 8 i 9. Mój Ojciec zostanie uwielbiony przez to, że przyniesiecie obfity owoc i okażecie się moimi uczniami. Tak jak Ojciec mnie umiłował i ja was umiłowałem, wytrwajcie w miłości mojej. I wiersz 16 i 17. To nie wyście mnie wybrali, to ja was wybrałem i kazałem wam iść i przynieść owoc. I to owoc trwały. Wtedy też wszystko da wam Ojciec, o cokolwiek prosić go będziecie w imię moje. To wam przykazuję, kochajcie jedni drugich. Bracia i siostry, w Ewangelii Jana w 15 rozdziale, właściwie już na pożegnanie się z uczniami, Chrystus wypowiada te oto piękne myśli. Powiada, to ja was wybrałem i przeznaczyłem was. Albo jak czytałem w innym przekładzie, kazałem wam iść i przynieść owoc. I zaraz zatem podaję drugą myśl, bracia i siostry, miłujcie się wzajemnie, kochajcie się jedni drugich, to ja wam przykazuję. Dlaczego, bracia i siostry, mówiąc o owocach, od razu dodaję o miłości, o wzajemnej miłości, o tym, abyśmy się kochali. Dwie myśli Chrystusa w aspekcie dożynek święta plonów. Pierwsza myśl, przynieście trwały owoc. Druga myśl, trwajcie w miłości wzajemnej. Kochani, co to znaczy przynieść trwały owoc? Właśnie ostatnio zbierałem owoce na mojej działce i takie właśnie oto refleksje z tym związane. Trwały owoc. Nie chodzi tylko o to, by owoc wyprodukować. Chodzi o owoce, które będą trwałe, czyli dorodne, dojrzałe, smaczne, i zaprezentowane we właściwym czasie. Chodzi o takie owoce, które dojrzeją i nie spadną przed czasem owocobrania, bo wówczas zgniją, zanim pojawi się ogrodnik. Nie chodzi też o owoce robaczywe, bo takie wyrzuca się zamiast zbierać do kosza. Czasem drzewo pyszni się i mówi do ogrodnika: zobacz, jakie mam owoce, chodź i zbieraj. Ale po zbliżeniu się okazuje się, że na gałęziach już nic nie ma. Wszystkie owoce leżą na ziemi pod drzewem. To tylko tak zwane spady, robaczywki, zgniłki lub skwaśniałe owoce namiastka prawdziwych. Owoc, który trwa, to owoc dojrzały, dorodny, kolorowy. Taki owoc czeka na gałęzi i cieszy oko. Po taki owoc ogrodnik sięga z przyjemnością. To owoc, który czeka na swój czas i na ogrodnika. Kochani, jakie owoce przyniesiemy w koszu naszych dożynek przed tron Boży? Będą to owoce naszego życia. Będą to owoce naszej rodziny. Będą to owoce naszej służby dla Boga. Będą to owoce społeczne, owoce życia dla bliźnich. Owoce czasu, owoce finansów, Twoje dary, Twoje ofiary, wszystko, co zasialiśmy tu na ziemi, to wszystko wyrośnie, wyda plon i pójdzie za nami. To nieprawda, że umarły nic nie potrzebuje, że samotnie zostaje włożony do grobu. Razem z nim idą wszystkie plony jego życia. Biblia mówi w Księdze Objawienia 2,19, cytuję, znane mi są Twoje szlachetne czyny, Twoja miłość, wiara, ofiarność i wytrwałość, a zwłaszcza Twoje ostatnie dzieła, które są liczniejsze niż przedtem. A też w Księdze Objawienia 14 rozdziale i wierszu 13 czytamy cytat, tak mówi sam Duch, czeka ich odpoczynek po trudach, a ich czyny będą im towarzyszyć. Kochani, kto zatem będzie sprawdzał jakość naszych owoców? Na początek wyjaśnijmy sobie jedną rzecz. Nasze życie to owoco... Nie owocobranie, owocodawanie. Bracia, siostry, chciałbym, abyśmy mocno dzisiaj to zrozumieli, patrząc, jak to brat powiedział, na ten ołtarz z owocami. Nasze życie to nie owocobranie. Nasze życie to owocodawanie. Nie owocobranie. Nasze życie to nie dożynki i zbieranie plonów. Nasze życie to rodzenie owoców i wydawanie plonów. To ktoś inny będzie je zbierał i oceniał. Najlepiej na owocach zna się oczywiście sadownik, ogrodnik, rolnik. Biblia mówi nam, że ogrodnikiem jest Bóg. On najlepiej zna się na owocach i plonach. Jego wprawne oko wyłapie owoce robaczywe, czy zgniłe, czy niedojrzałe, czy sztucznie hodowane. W tej chwili zastanowić się z wami króciutko, co nas zatrzymuje na drodze dobrego owocowania. Czy wiesz, że 90% ludzi poddaje się przed samym finiszem? Przez cały czas ostro dążą do celu, po czym w chwili, gdy jest on coraz bliżej, poddają się. Jest to pewna forma sabotowania własnego trudu, niestety często spotykana. Wiesz, czego wynika? Z dwóch rzeczy. Po pierwsze, to fakt, że boimy się odrzucenia, a że odrzucenie utożsamiamy z cierpieniem, więc łatwiej nam zrezygnować z czegoś, co może dać nam osobisty zysk. Bo gdyby jednak coś nie wyszło, cierpienie związane z porażką i odrzuceniem będzie bolesne. Drugi powód to to, że właściwie sami siebie dobrze nie znamy, dlatego hamujemy lub wycofujemy się, choć często nie wiemy dlaczego. Jak sobie z tym poradzić? Kochani, po pierwsze, strach przed cierpieniem. Jest to chyba najpopularniejszy rodzaj strachu. Dlaczego jest w nas, a często paraliżuje nas, że jesteśmy skłonni zrezygnować ze swoich marzeń, by go nie czuć? Właśnie dlatego, że boimy się cierpienia. Wszystko, co nam się z nim kojarzy, sprawia, że się poddajemy. To właśnie dlatego nie umiemy pokazać światu naszych zdolności. Wolimy ich nie pokazywać na wypadek, gdyby ktoś miał się z nas wyśmiać. A to byłoby dla nas większym cierpieniem niż nieujawnianie ich światu. Jak sobie z tym poradzić? Musimy zmienić to błędne podejście. Jeżeli wizja zmiany sytuacji będzie dla nas ogromną przyjemnością, o której będziemy nieustannie myśleć, to dążenie do niej nie będzie dla nas bolesne. Zdystansuj się od strachu przed odrzuceniem, bo niby co się stanie, jeśli ktoś nas odrzuci? Nic. A jeśli nas krytykują, też nic się nie stanie. Przecież ty znasz swoją wartość, że i wiesz, że opinie innych nie powinny na ciebie wpływać. Pamiętaj, że nigdy nie zadowolisz wszystkich. Twoja wartość wynika ze społeczności z Jezusem Chrystusem. On jest twoją siłą i zdolnością i wartością. Dlatego powiedział, jeżeli kto trwa we mnie, ten przyniesie wiele owocu i owoc będzie trwały. Kochani, mówiliśmy również, że często przegrywamy, bo czynimy złe rzeczy. Często sami siebie nie znamy, nie rozpoznajemy. Przyczyna sabotowania własnego szczęścia tkwi często w nas. Robimy coś, dążymy do celu, ale gdy go osiągamy, to radość jest krótkotrwała. Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ nie wiemy, dlaczego tak naprawdę do tego dążymy. W odkryciu prawdziwej przyczyny może nam pomóc jedynie szczera rozmowa z samym sobą. Zadaj sobie pytanie, dlaczego tak bardzo tego pragnę? Powiedzmy, że pragniesz małżeństwa. Dlaczego? Czy dlatego, że chcesz się czuć kochanym? Może masz potrzebę, by być postrzeganym jako osoba poważna, myśląca poważnie o życiu? Może tak naprawdę nie chodzi o małżeństwo, tylko o cechy, z którymi chciałbyś być kojarzony? Zrozum, że to, czego pragniesz, jest tylko przykrywką dla prawdziwych pragnień twojej psychiki. Może fakt, że chcesz mieć psa lub kota, wynika z tego, że chcesz czuć się potrzebny? Twoje prawdziwe pragnienia najczęściej mają swoje korzenie w przeszłości. Jeżeli na przykład nie czułeś miłości w rodzinie jako dziecko, możesz teraz takiej pragnąć, że gdy tylko jakaś osoba chce być bliżej ciebie, od razu dajesz jej szansę. Za wszelką cenę próbujesz złapać okazję. Albo na przykład chcesz być sławny. Może dlatego, że w przeszłości wiele osób w ciebie nie wierzyło, krytykowało cię i teraz masz potrzebę pokazania im wszystkim, że jesteś kimś ważnym. Często prawdziwe pragnienia naszej psychiki wynikają z przykrych rzeczy. Dopóki tego nie zrozumiesz, będziesz stale robić coś pod publikę. Czy to, aby zadowolić swoich rodziców, od których nie zaznałeś wystarczającej miłości, czy znajomych ze szkoły, którzy mieli cię za niedorajdę, czy zdystansowaną rodzinę lub obojętnych kolegów lub koleżanek. Gdy przestaniesz patrzeć na to, by udowodnić innym, kim jesteś, znajdziesz wreszcie to, co chcesz robić. Wtedy przestaniesz błądzić po omacku, zmieniać stale zainteresowania. To sprawi, że zrozumiesz, czego chcesz ty, a nie inni. To sprawi, że skończy się twój konflikt wewnętrzny, z którego wynikały twoje błędne pragnienia. Jeśli odkryjesz to, co tak naprawdę w życiu chcesz robić, nikt się już nie zatrzyma. I wtedy zaczniesz rozumieć, że jedyną publiką, dla której warto się starać, to Ojciec w niebie i twój umiłowany przyjaciel Jezus Chrystus. I wtedy zaczniesz wydawać prawdziwe owoce. Owoce, za którymi nie kryją się słoma, siano lub drewno, które są symbolami egoizmu, strachu, pychy i wyniosłości, ale będą to owoce wyrośnięte na bazie pokory, bezpieczeństwa, pokoju i miłości, których symbolami są złoto, srebro i szlachetne kamienie. Dlatego w aspekcie przynoszenia owoców Jezus mówi o miłości, bo brak miłości niszczy nasze zbiory, bo kiedy choruje drzewo twojego życia, nie jesteś w stanie wydać zdrowych owoców. Brak miłości wyrasta na bazie doznanych krzywd, a krzywdy zatrzymują nas na drodze do dobrych i zdrowych owoców. Dlaczego tak się dzieje? Kochani, króciutko na temat anatomii poczucia krzywdy. Wielu z nas zostało skrzywdzonych w swym życiu. Na co dzień spotykamy się z pretensją, gniewem, agresją, niesprawiedliwością, przemocą fizyczną czy psychiczną. Całe nasze społeczeństwo było skrzywdzone w czasie okupacji niemieckiej czy stanu wojennego. Zwłaszcza mocno odczuwamy krzywdę, kiedy sięgamy do lat dzieciństwa. Takie krzywdy pozostawiają psychiczne blizny, które mogą przez wiele lat wpływać na nasze myśli, uczucia. Jest to syndrom nieprzebaczonej krzywdy. Powoduje to trwałe ugrzęźnięcie w przeszłości i uwikłanie w walkę wewnętrzną. Przejawem tego zjawiska jest wewnętrzne nastawienie polegające na odnoszeniu aktualnych spraw życiowych do minionych sytuacji, do sytuacji doznanych krzywd. Takim przykładem mogą być bohaterzy filmu Kargul i Pawlak, którzy przez wiele lat wlekli poczucie wzajemnej krzywdy i w każdej nadarzającej się okazji wypominali sobie, raniąc się wzajemnie. Kochani, osoba skrzywdzona to taka, która żyje w ciągłym poczuciu słabości, czuje się bezbronna w obliczu bieżących trudności, czuje się osamotniona, ma postawę utrwalonej nieufności i poczucia zagrożenia w kontaktach z ludźmi postrzeganymi jako ci, którzy mogą po raz kolejny skrzywdzić lub zranić. I nie ma możliwości, żeby i twoje drzewo wówczas się rozwijało i wówczas nie przyniesiesz zdrowych owoców i wówczas nie będziesz poddany właściwej obróbce ogrodnika. Doznana krzywda dotyka bardzo boleśnie. Po pierwsze, cierpisz. Powstaje trudne do zniesienia napięcie wewnętrzne, wymagające obrony i radzenia sobie z bólem. Pojawiają się uczucia goryczy i trudno sobie z tym poradzić. I w ten sposób są gorzkie owoce twojego życia. Jesteś bezsilny. Każdy człowiek pragnie mieć możliwości wywierania wpływu na otaczający go świat i samego siebie. W sytuacji krzywdy osobistej poczucie bezsilności wzmaga ból. Oznacza bowiem bezradność wobec cierpienia i towarzyszącego mu zagrożenia. Możesz mieć zaburzony porządek świata. Kochani, każdy z nas ma jakieś wyobrażenia otaczającego świata, ale czasem wszystko się wali. Mąż, który ma kochać, dawać poczucie siły, zamiast tego daje lęk i zagrożenie. Przyjaciel, któremu ufamy, zdradza. Kobieta cię wykorzystuje. Ojciec, który dał życie, wrzeszczy, że ciebie zabije. Cały świat legnie w ruinie. Tworzy się głęboka blizna, z którą trudno żyć. Trudno jest bowiem żyć przez całe lata i karmić się nieustającym cierpieniem, nienawiścią i bezsilnością. Osoby skrzywdzone zamrażają uczucia. Występuje znieczulenie emocjonalne. Obniża się intensywność przeżywanych uczuć. Ciepłe uczucia robią się chłodne, w miejsce żywych reakcji emocjonalnych pojawia się obojętność. Jest to rodzaj odrętwienia. Mówi się, coś we mnie umarło. Ponieważ uczucia stanowią bardzo ważną część naszego życia, przecież one nadają treść i barwę i kolorują nasze emocje. Maskowanie goryczy i bólu to kolejny, bracia i siostry, skutek skrzywdzonej osoby. Uśmiechamy się, ale właściwie w środku płaczemy. Jest to biała rękawiczka, która ma osłaniać przed ludzkim okiem boleśnie zdartą dłoń. Boli jednak przy każdym dotknięciu, bo ludzie nie wiedzą, co jest w środku. Lepiej więc nie narażać się na ryzyko miłości, przyjaźni, wolności. Wszystkie te uczucia podrażniają, sprawiają ból, bo, bracia i siostry, człowiek się wycofuje, jest zalękniony i nadwrażliwy. Osoby, które były skrzywdzone, same stają się krzywdzicielami. Osoba, która kiedyś straciła wpływy, zaczyna unikać wpływu, bo nie chce przeżyć ponownie utraty wpływu. W wielu wypadkach autentyczne przebaczenie jest trudnym zadaniem i napotyka poważne przeszkody, z którymi nie wszyscy potrafią sobie poradzić. To powoduje, że nasze owoce są chore, że nie rodzimy dobrych owoców, że Pan Bóg nie jest zadowolony z naszego chrześcijaństwa, że sami boimy się przyszłości i boimy się, bracia i siostry, tego spotkania tam w niebie z Bogiem przy koszu naszych owoców. Dlaczego trudno przebaczyć naszym krzywdzicielom? Bo trudno jest przebaczyć silniejszemu, który nas skrzywdził. Bo trudno jest przebaczyć, nie widząc, że ktoś został ukarany. Bo trudno jest przebaczyć, bo trudno się rozstać z przeszłością. Trudno przebaczyć, bo trzeba zacząć żyć na własny rachunek. Najtrudniej przebaczyć samemu sobie. Błąkając się w labiryncie krzywdy i winy, człowiek wkręca się w spiralę samozniszczenia. Doświadcza się poczucia winy ze względu na złe czyny. Wymierzanie sobie kary może przybierać formę dalszego niszczenia siebie i uruchamiać cykl destrukcji. Kochani, czym jest zatem przebaczenie i dlaczego przebaczenie i miłość do bliźniego, wzajemna miłość, o której mówił Chrystus, jest tak bardzo ważna w aspekcie przynoszenia owoców? Kochani, przebaczenie to przede wszystkim budowanie nowego ładu wewnętrznego. To zaszczepianie naszego drzewa szlachetnymi gałązkami, które zaczną rodzić dobre owoce. To porządkowanie sfery uczuć, wyobrażeń, sposobów reagowania, które kiedyś zostały zburzone doświadczeniem krzywdy. Przebaczenie to stopniowe odnajdywanie pogody ducha oraz tego rodzaju mocy osobistej, która nie wymaga już wewnętrznej walki. Przebaczenie jest uzdrawiającym spotkaniem z samym sobą. Jeśli przebaczamy, to dla samych siebie. Wielu ludzi, nie potrafiąc pogodzić się z konkretnymi faktami, które się wydarzyły, i z własną bezsilnością, wplątuje się w beznadziejną walkę, wyczerpującą siły zmagania z realiami minionych lat. Nie mogąc cofnąć czasu, nie chcą jednocześnie pogodzić się z jego przemijaniem. W ten sposób stajemy się więźniami przeszłości. Kochani, jak przebaczenie może zmienić nasze życie? Po pierwsze, uwolnisz się z pułapki życia w czasie przeszłym. Po drugie, uzyskasz nowe źródło osobistej siły. Dalej, zrezygnujesz z oczekiwań rekompensaty za doznane w przeszłości cierpienia i ból. Dalej, odzyskasz zdolność do właściwego, emocjonalnego przeżywania dnia dzisiejszego. Pani, niedawno czytałem książkę na temat przebaczenia i oto z tej książki przykład, który pozwolę sobie przytoczyć już na zakończenie. Pewien pastor przyszedł o poranku do kościoła, gdzie czekał na niego potężny mężczyzna o imieniu Tom. Tom chciał sprzedać działkę graniczącą z kościołem. Kiedy o tym rozmawiali, Tom przyznał, że w przeszłości był pastorem, a teraz jest bankrutem. Z goryczą w sercu zaczął opowiadać o swoim życiu. Ludzie z kościoła pozbawili go urzędu pastora, bo nie podobało się im, że prowadził biznes, zarabiał miliony na wydobywaniu ropy. Oni chcieli mieć pastora, który będzie zajmował się tylko zborem, więc pozbawili go służby. Z jeszcze większym gniewem zaczął opowiadać, że wkrótce jego najstarsza córka pokłóciła się z nim i uciekła z domu. Jego finanse zaczęły podupadać. Potem zaczął opowiadać o młodym człowieku, którego przyjął do pracy, wyszkolił, uczynił go swoim partnerem. Gdy ten wbił nóż mu w plecy, zdradzając go, i po cichu sprzedawał towar za plecami jego innym klientom. W końcu przejął całą firmę. To jeszcze nie koniec tragedii. Pewien facet robił wszystko, by odebrać mu żonę i rozbić ich małżeństwo. Krzywda za krzywdą, co spowodowało ból, gorycz, gniew i złość, a w końcu bankructwo finansowe i psychiczne. Pastor, który z nim rozmawiał, dał mu płytki CD z kazaniami na temat przebaczenia i mocy błogosławieństwa. Po 24 godzinach Tom zadzwonił i powiedział: to naprawdę działa. W drodze do pracy słuchałem twoich kazań. Zacząłem błogosławić i następnego wieczoru zadzwoniła moja córka, że chce wrócić do domu. W nocy miała sen, w którym słyszała głos: zadzwoń do swojego taty, przeproś go i wracaj do domu. Wkrótce Tom podjął decyzję, że będzie błogosławić też swojemu byłemu partnerowi, który go oszukał i przejął jego firmę. Po kilku dniach ten młody człowiek zjawił się sam w biurze Toma i zaczął go przepraszać i prosić o przebaczenie, wyznając tajne oszustwa wobec niego. Najtrudniej było ze zdradą w małżeństwie. Tom myślał: jak mogę błogosławić kogoś, kto chciał zniszczyć moje małżeństwo i mój dom? Ale wiedział, że taka była Boża wola, by błogosławił i bez tego nie ruszy do przodu. W końcu serce jego opanowała miłość Boża i zaczął rozumieć, jak nieszczęśliwy jest ten człowiek. Jego serce napełniło się współczuciem wobec niego. Powiedział do siebie: jeśli go spotkam, to zamiast zabić go, dam mu prezent w ramach mojego przebaczenia. Po kilku miesiącach Tom znowu zadzwonił i zdał relację z działania łaski Bożej w jego życiu. W końcu zadzwonił jeszcze raz i powiedział: dzisiaj północy walczyłem z Bogiem i zostałem pokonany. Bóg mi powiedział, że tę działkę, którą chciałem wam sprzedać, mam oddać Kościołowi za darmo i chcę zrobić to jak najszybciej. Tom wydał piękny owoc przemiany wewnętrznej swojego życia. Na działce powstało duże centrum pomocy planowane od wielu, wielu lat przez ten Kościół. Zobaczmy, bracia i siostry, co nas wstrzymuje przed rodzeniem dobrych owoców, przed pojednaniem w rodzinie, przed błogosławieństwem Kościołowi, przed wydawaniem takich pięknych, kolorowych plonów naszego życia. Bardzo często jest to poczucie krzywdy, jest to gorycz, jest to brak przebaczenia. Dlaczego? Dlatego też, kochani, dzisiaj Duch Święty, właśnie wtedy, kiedy patrzymy na te owoce, chce ciebie zachęcić do przebaczenia. Zrób tak, jak ten były pastor, ten bankrut, który wszystko stracił, ale zaczął od przebaczenia, odnowiło się jego życie, odzyskał szlachetność, odzyskał dobre drzewo, odzyskał wspaniałe owoce. I na koniec, kochani, myśl: przebaczenie to przepis na szczęście. Brak przebaczenia jest przepisem na cierpienie. Czy to możliwe, aby wszelki ból, bez względu na przyczynę, niósł w sobie ziarno przebaczenia? Wybaczenie nie oznacza zgody na występek, nie oznacza aprobaty oburzającego zachowania. Przebaczenie oznacza zerwanie z bolesną przeszłością. Przebaczenie oznacza koniec rozdrapywania ran, które ciągle krwawią. Nigdy nie jest zbyt wcześnie, by wybaczyć. Nigdy nie jest zbyt późno, by wybaczyć. Ile potrzeba czasu, by wybaczyć? To zależy od ciebie. Jeśli uznasz, że to nigdy nie nastąpi, tak się stanie. Jeśli uznasz, że potrwa to 6 miesięcy, tyle ci to zajmie. Jeśli uznasz, że potrzebujesz sekundy, wystarczy 1 sekunda. Kluczowym słowem w nauce o przebaczeniu jest chęć przebaczenia. Łatwiej jest wybaczyć, kiedy przestaniemy widzieć w sobie ofiarę. Najpiękniejszy dar to przebaczenie. Tam, gdzie nie chce się przebaczyć, od razu powstaje mur. Od muru zaczyna się więzienie. Przebaczenie jest przywróceniem sobie wolności, jest kluczem do własnej celi więziennej. Pamiętaj, że minuta gniewu zabiera ci 60 sekund twojego szczęścia. Zanim się kogoś zgani, należy najpierw zbadać, czy nie należałoby wybaczyć. Kto sądzi swego bliźniego, może się zawsze pomylić. Kto przebacza, nigdy się nie myli. Amen. Powstańmy do modlitwy.